niespełna 11 minut do godziny 11 w Krakowie i w Warszawie. Tomasz Szustak i tradycyjnie pod koniec studia Dublin kalendarium. Dzisiaj kalendarium związane, Tomasz, z postacią człowieka, który kilka wieków wstecz wzbudzał popłoch i strach.
Kiedyś wzbudzał popłoch i strach, a dzisiaj dalej budzi niechęć. I to jest historia, którą zawsze chciałem opowiedzieć, ale nie było jakoś okazji. A dzisiaj, 21 czerwca, jest rocznica bitwy, w której armia Cromwella, bo o nim będzie mowa, rozgromiła pod Scariff-Hollis w hrabstwie Donegal katolickie wojska Ulsteru, a było to w 1650 roku. Dosyć dawno, ale ta sprawa cały czas żyje w Irlandii i to jest to, o czym często mówimy, o tej niechęci Irlandczyków do Wielkiej Brytanii, która gdzieś podskórnie może być wyczuwana w kontaktach z Irlandczykami. I tutaj jest zarzewie tej niechęci. Jest to więc dobra okazja, aby cofnąć się dość mocno w tym przypadku w czasie i przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom ten odległy epizod w historii Irlandii. Epizod, który pozostaje nadal bolącą taką raną w narodzie i ma cały czas wpływ na postrzeganie historii właśnie przez pryzmat stosunków brytyjsko-irlandzkich. Zacznę może pokrótce, powiem, jaka była sytuacja wtedy, w połowie XVI wieku, sytuacja w Irlandii. Od kilkuset lat trwała powolna, ale nieustanna angielska taka ekspansja polityczna, gospodarcza, także ludnościowa, bo osadnicy cały czas się przesiedlali jeszcze nie wtedy ze Zjednoczonego Królestwa, z Anglii, tak nazywano wtedy. Głównie to chodziło o Anglię, bo Szkocja była jakby osobnym też królestwem, postrzegana jak osobne królestwo. Przez wieki Anglicy napływali do Irlandii, po części asymilowali się z tubylczymi Irlandczykami, ale po części też nie. I wytworzyły się już wtedy liczne antagonizmy między Irlandczykami, katolikami, bo tu dochodzi religia jeszcze, a Anglikami, protestantami. Był też konflikt bardzo istotny wtedy między dwoma językami: irlandzkim, czyli galickim, którym mówiła ludność Irlandii, a tym językiem angielskim, który przywozili ze sobą angielscy najeźdźcy, można tak powiedzieć, pokojowi, mniej pokojowi, ale była to ludność napływowa. I wracamy do połowy XVII wieku. W 1641 roku wybuchło powstanie katolików irlandzkich, którzy mieli dość panoszenia się już Anglików w Irlandii. Było to też częścią wojny w samej Anglii, zwanej Wojną Trzech Królestw, która rozgrywała się z dala od Irlandii w Wielkiej Brytanii, ale tu już tam chodziło o sukcesję tronu i tak dalej, już pomińmy to. I tu w Irlandii rebelianci na kilka lat odzyskali nawet administrację wyspy. Anglicy wycofali się do dużych miast, pozostali skupieni w dużych miastach. Powstańcy, no tak można ich nazwać, zwani konfederatami, opanowali prawie całą prowincję, czyli większość, w zasadzie znaczną większość wyspy. Ale Anglicy powrócili i to powrócili z druzgocącą siłą pod wodzą Oliviera Cromwella i jego New Model Army, czyli takiej zaciężnej armii sprowadzonej z Anglii. I armia ta, co było nowością, była nad wyraz, jakby powiedzieć, profesjonalna na tamte czasy. Nie było to jakieś pospolite ruszenie, ale zawodowcy w rzemiośle wojny, zdolni do szybkiego przemieszczania się i siania spustoszenia, zniszczenia na szeroką skalę.
Dobrze wyszkoleni i dobrze opłacani, co wtedy nie było nagminne.
Tak, mieli stały żołd i była jasna hierarchia dowodzenia, co bardzo wpływało na skuteczność tej
i bitewne morale tychże.
I z taką oto siłą przybył Cromwell na 35 okrętach do Irlandii. Dostał za zadanie uśmierzyć ten bunt, o którym wcześniej wspomniałem, bunt katolików irlandzkich. Armia Cromwella przystąpiła w 1649 roku do tłumienia tych buntów. Pozostała w Irlandii przez 9 miesięcy i tłumiła ten bunt, powstanie, tak by to można określić. I tłumiła to powstanie z niezwykłą brutalnością. Bezpardonowo zabijali Irlandczyków na niespotykaną dotąd skalę. Spadek ludnościowy, jaki nastąpił w czasie tego podboju, bo tak to później jest określane, bo historycy tak określają tą akcję militarną. I ten spadek był według różnych danych, bo wiadomo, ciężko jest precyzyjnie powiedzieć o danych statystycznych ludnościowych w XVII wieku, ale te dane się wahały między 15 a 50%. Tak czy inaczej jest to bardzo duży. Ten spadek ludności był pogłębiony jeszcze przez klęskę głodu i dżumy, jakie nastąpił zaraz po tych krwawych walkach. Zginęło lub umarło wtedy, jak się szacuje, około 200 tysięcy ludzkich istnień. Co więcej, około 50 tysięcy osób zostało wywiezionych przez Anglików do przymusowej pracy do Indii Zachodnich, czyli na Karaiby, na wyspy Barbados i Bermudy. Okrucieństwo Cromwella, to najbardziej znane i potępiane i do dzisiaj pamiętane, łączyło się ze zdobyciem Drogheda, czyli portowego miasta oddalonego jakieś 40-50 kilometrów na północ od Dublina, bo Cromwell chciał mieć port do swojego użytku, aby móc przyjmować posiłki płynące z Anglii w czasie, kiedy on podbijał wyspę. Mieszkańców Drogheda wyciął w pień, niewielu uszło z życiem, nawet ci, którzy się poddali, zostali poddani egzekucjom. Wszystkim, którym udowodniono udział w rebelii, już nie tylko w samej Drogheda, ale to dotyczyło to całego kraju, byli po prostu zabijani. A co najgorsze w perspektywie takiej historycznej Irlandii, na podbite ziemię zostali sprowadzani kolonizatorzy Anglicy, którzy przejmowali, po prostu konfiskowana była ta ziemia i oni nowi osadnicy angielscy tą ziemię otrzymywali, a sami Irlandczycy zostali zepchnięci do roli najemnych chłopów. To była najgorsza właśnie konsekwencja tego podboju, bo pozbawiła Irlandczyków ich własnej ziemi. Żeby uświadomić Państwu, jakie straty ponieśli Irlandczycy, tutaj spojrzę na moje notatki, przytoczę dane statystyczne. Przed najazdem Cromwella w posiadaniu Irlandczyków było około 60% ziemi na wyspie, a po kilkudziesięciu latach osadnictwa, podkreślmy to, takiej kolonizacji angielskiej, te procenty spadły, ten zakres spadł do 20%, czyli pod koniec XVII wieku tylko 20% ziemi w Irlandii należała do właścicieli irlandzkich, reszta należała do najeźdźców angielskich. I ta bitwa, o której wspominałem na początku, bitwa pod Scarifhollis, była jedną z tych, które przesądzały los powstańców. Ich armia z Ulsteru została całkowicie rozbita przez armię Cromwella. 2/3 żołnierzy zostało po stronie katolickiej zabitych na polu bitwy. Cromwell ma w Irlandii jak najgorsze skojarzenia. Powszechna jest do dziś taka okazywana nienawiść, niechęć w stosunku do jego osoby za to, co zrobił Irlandii, Irlandczykom. Natomiast w Zjednoczonym Królestwie był uznawany za bohatera, choć skończył marnie, umierał w cierpieniach, bo cierpiał na kamienie nerkowe, zmarł prawdopodobnie w wyniku zakażenia dróg moczowych i komplikacji z tym związanych. Co ciekawe, jego polityczne losy, jak polityczne losy się zmieniły w Królestwie Anglii, to kilka lat po pogrzebie jego zwłoki zostały wyciągnięte z grobu, przykładnie powieszone, a on sam uznany został za zdrajcę. Potem były starania, żeby go zrehabilitować. To już są takie szczegóły w historii Anglii, do których nie będziemy nawiązywać. Ale już w bliższych nam czasach, podczas I wojny światowej, Winston Churchill, przyszły premier, chciał nadać imię Olivera Cromwella jednemu z okrętów wojennych, ale spotkało się to z takim kategorycznym sprzeciwem ówcześnie panującego króla Jerzego V, który nie chciał rozsierdziać Irlandczyków, którzy już w tym czasie, a było to około 1918 roku, którzy w tym czasie już przyprawiali go o ból głowy, zaczynając swoją walkę o odzyskanie niepodległości.
Tomasz Szustek, kalendarium historyczne. Mowa była o Oliwierze Cromwellu. Panie i panowie, no to we fragmencie, bo zaraz następna pozycja programu. New Model Army, nomen omen, Justin Sullivan, mój dobry znajomy, który pojawia się, bo często z nim rozmawiałem o nowych płytach grupy New Model Army, czy to w radiu irlandzkim Near FM, czy na antenie Radia Wnet. Get Me Out, we fragmencie oczywiście. W tygodniówce w całości produkcja Katarzyna Sudak,
Tomasz Szustek, do usłyszenia.
Tomasz Wybranowski i Dariusz Perku-Konkol przy konsoletach, panie i panowie w Warszawie. A teraz już zapraszam na niezwykły program medycyny Hildegardy z Bingen, pani Elżbieta Ruma. No i cóż, ja często mawiam, orkisz najlepszy pod słońcem, a przy okazji pani Elżbieta pewnie się uśmiechnie, że w cieniach w jaskini od czasu do czasu grywam niezwykłe rzeczy. związane z kompozycjami muzycznymi Hildegardy z Bingen. Panie i panowie, było to Studio Dublin w Radiu Wnet. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.